Minęły już 2 miesiące od naszego ostatniego spotkania z pierwszym listem Piotra. Mieliśmy po drodze święta, później w styczniu wypadły nam 2 niedziele z powodów organizacyjnych, ale pora wrócić do tego ciekawego listu, który bardzo dużo mówi o cierpieniu pierwszego Kościoła. Kościoła, jak mówi Piotr, wybranego, ale też rozproszonego jak wygnańcy po obcych narodach. Pierwsi adresaci apostoła Piotra, tego listu, potrzebowali z jednej strony pociechy i zachęty, bo było im naprawdę źle, ale z drugiej strony pomocy w zrozumieniu, dlaczego tak się dzieje i jak się w tym wszystkim odnaleźć. Dzisiaj jesteśmy już w 4 rozdziale i przeczytamy fragment od wersetu 12 do 19. Piotr bardzo ładnie zaczyna. Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem w was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło. Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, aby gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo duch chwały, duch Boga spoczywa na was. Nikt z was jednak niech nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, lub nieuczciwy zarządca cudzego mienia. Jeśli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. Czas bowiem, aby się rozpoczął sąd od domu Boga. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie Boga? A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony, to co stanie się z bezbożnym i grzesznym? To jest cytat z przypowieści Salomona. Tak więc i ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech wiernemu Stwórcy powierzą swoje dusze przez czynienie dobra. Spróbujmy sobie uporządkować, co ten fragment nam mówi. Mamy w nim unikalne połączenie 2 słów, 2 diametralnie odmiennych stanów. Są nim chwała i cierpienie. W pierwszej kolejności przyjrzymy się fragmentowi od 12 do 16 wersetu, dlatego tak też podzieliłem te 2 slajdy. Połączenie tych 2 słów, chwała i cierpienie, powinno od razu zwrócić naszą uwagę na osobę i dzieło Pana Jezusa. Pan Jezus wiedział, będąc tutaj na ziemi, że wieczna chwała Chrystusa może być ustanowiona tylko przez cierpienie na krzyżu. Nie ma innej drogi. Dlatego też Pan Jezus nie był tym ani zaskoczony, nie wydawało mu się to niezwykłe, a kiedy nadeszła Jego godzina, nie był tym zawstydzony. Piotr dokonuje tego samego połączenia w naszym fragmencie cierpienia i chwały i dochodząc już w sumie do kulminacyjnego momentu w swoim liście, bo kończymy rozdział 4, został nam jeszcze 1, również łączy nadejście chwały z cierpieniem, ale zaskakuje nas to, że tym razem to połączenie nie odnosi się tylko i wyłącznie do Pana Jezusa, ale odnosi się do nas, do chrześcijan, do naśladowców Jezusa Chrystusa. I podczas kiedy ta doksologia Piotra, czyli to oddanie chwały Bogu, zdecydowanie jest chrystocentryczna, skoncentrowana na Panu Jezusie, to jego, takie drugie ładne słowo, ekshortacja, czyli wezwanie czy zachęta, jest zdecydowanie skierowana do nas, osób wierzących. Jeśli chodzi o tą doksologię, to mieliśmy ją w ostatnim wersecie poprzedniego fragmentu, czyli w 11 wersecie i ona jest całkowicie skupiona na Chrystusie, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I następnie widzimy, jak Piotr odnosi to połączenie cierpienia z chwałą do chrześcijan. Popracujemy trochę z tekstem, dobrze? Popatrzmy proszę na wersety 12 i 13. Nie bądźcie zaskoczeni, pisze Piotr, Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. Tu mamy o zaskoczeniu i mamy połączenie cierpień i chwały. Werset 12 i 14. Jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło, błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo duch chwały, duch Boga spoczywa na was. Tu mamy to coś niezwykłego i mamy znieważenie, czyli forma cierpień i również chwałę. I wreszcie w wersecie 16. Jeśli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. I gdybyśmy zapytali ludzi wierzących, świętych, Starego i Nowego Testamentu i tych 2000 lat, które były przed nami, to odpowiedź byłaby taka sama. Oni nigdy nie sądzili, że chwałę można zdobyć w inny sposób niż w powiązaniu z cierpieniem. To jest raczej melodia końca XX wieku i XXI wieku, zwłaszcza naszej cywilizacji, że żeby było tylko dobrze, żeby było tylko miło, żeby każdy możliwy dyskomfort czy ból od razu uśmierzyć, żeby człowiekowi w tym życiu było miło, ale życie wiary jest życiem cierpienia. Natomiast życie wiary jednocześnie jest życiem chwały, bo chwała jest nierozerwalnie powiązana z cierpieniem. Piotr mówi o tym z całą mocą właśnie w wersetach 12 i 13. Przeczytajmy jeszcze raz. Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło. Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. W tych wersetach widzimy też coś więcej niż tylko powiązanie tych dwóch stanów, tych dwóch słów, tego związku między cierpieniem a chwałą. Piotr ma trzy rzeczy, które chce nauczyć pierwotnych adresatów, które chce nauczyć nas, jak mamy żyć, mając świadomość tego, że jest cierpienie i ono będzie częścią naszego życia, wręcz immanentną czy permanentną, aż dojdziemy do chwały i do uwielbienia. I te trzy rzeczy, myślę, że nie jesteście zaskoczeni, to jest nie bądźcie zaskoczeni. Nie uważajcie tego za niezwykłe i nie wstydźcie się. I przyjrzymy się tym trzem nie po kolei. Po pierwsze, nie bądźcie zaskoczeni. Piotr oczywiście chce, żeby jego pierwotni czytelnicy byli gotowi. Gotowi na co? Na coś, co nazywa żarem, który istnieje dla waszego doświadczenia. Czytamy w pierwszym wersecie naszego fragmentu. Czym jest ten żar? A w innych tłumaczeniach mamy ogień próby albo ognista próba. Początek 12 wersetu. Wiemy, że apostoł Piotr używał już słowa próby czy doświadczenia, bo te słowa są zamiennie używane w tłumaczeniu, w swoim liście. Właściwie on rozpoczął ten list. Zaraz po wstępie, w pierwszych wersetach, od razu do tego przechodzi. I być może teraz, przechodząc do punktu kulminacyjnego, wraca do tej myśli. W pierwszym rozdziale, w 6 wersecie i 7, czytamy tak. Dlatego cieszcie się, chociaż teraz, gdy trzeba, bywacie trochę zasmuceni z powodu różnych doświadczeń, aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota próbowanego w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Właściwie bardzo podobne słowa. Różne doświadczenia. W tamtym rozdziale te różne doświadczenia Piotr mógł w naszym rozdziale 4 przedstawić jako żar doświadczeń. Bo rozważając pierwszy rozdział, widzieliśmy, że to ogólne użycie słowa doświadczenia, próby, w ogóle w Nowym Testamencie, z dużą precyzją pasują do narracji pierwszego listu Piotra. Wspominaliśmy wtedy kilka rzeczy z tych, które Piotr rozumiał przez doświadczenia, adresując to do pierwszego kościoła, do swoich pierwszych adresatów. Na przykład, że będą to takie okresy w ich życiu, kiedy jego adresatom będzie brakowało podstawowych rzeczy do życia. Będzie brakowało jedzenia, będzie brakowało schronienia, będzie brakowało stabilności, będzie brakowało poczucia bezpieczeństwa. Że czasem staną się adresatami słownych lub fizycznych prześladowań, które powstaną z powodu przesłania Ewangelii. O tym mówi kilka razy. I w pierwszym rozdziale, i w drugim kilka razy, i w trzecim kilka razy. Czy też, że w takich trudnych i ciemnych momentach naszego życia wierzący muszą umieć odpierać ataki szatana, który krąży wokół nas. Te doświadczenia mogą być chwilowe. Mogą trwać dłużej. Mogą się powtarzać. Bo jak czytamy w tym szóstym wersecie pierwszego rozdziału, gdy trzeba, kiedy Pan Bóg uznaje, że trzeba, wtedy dotykają nas różne doświadczenia. Ale koniec końców, dla każdego wierzącego, czy one są rzadko, czy są częściej, są nieuniknione w różnym rozmiarze, w różnych momentach naszego życia, będą nas dosięgały. Musimy przez nie przejść i przechodzi przez nie każdy, kto pragnie wejść do wiecznego odpoczynku, do wiecznej radości. To jest element naszego chrześcijańskiego życia. I to jest zdecydowanie element, który nie podoba się współczesnemu człowiekowi, cywilizacji dobrobytu, środków przeciwbólowych, komfortu, wszelkiej wygody. George Whitefield, wielki brytyjski ewangelista drugiego wielkiego przebudzenia w XVIII wieku, wcześniej zrozumiał, że próby stanowią nieodłączną część jego życia. Dlatego też, gdy nadeszły, a nadeszły w obfitości w jego życiu, był na nie przygotowany. Po ukończeniu studiów w Oksfordzie napisał słowa, które widzicie na ekranie. Za chwilę odbiorę mój dyplom i wokację, czyli powołanie, tam gdzie miał służyć, i pójdę w świat. Nie wiem, co się ze mną stanie. Wszystko, co mogę powiedzieć, to, że oczekuję w tym życiu nieustannych trudności i zmagań. I nie mam nadziei na żaden inny pokój, a jedynie na krzyż, będąc po tej stronie wieczności. I rzeczywiście trudności, cierpienia, zmagania przyszły do niego obficie i rzeczywiście był wielkim ewangelistą i przebudzeniowcem drugiej fali przebudzenia. I jest to cenna lekcja dla każdego z nas. Powinniśmy, mamy spodziewać się trudności, mamy spodziewać się cierpień w naszym życiu. I to dzisiejsze hasło, które po 2 latach COVID-u i teraz w czasie wojny zaczyna często przebrzmiewać, że dobrze to już było, to ono może być dla nas bardzo pomocne, bo dobrze to już było. Tylko, że dla nas to nie jest koniec, ponieważ to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. I nie wiem, jak to brzmi w waszych uszach. Spodziewać się cierpienia. Będą trudności. Tyle, że to jest coś, do czego od samego początku wzywał Pan Jezus. Skoro mnie nienawidzili, was nienawidzić będą. Chrześcijaństwo, bycie uczniem Pana Jezusa, to jest życie z trudnościami, których nikt z nas nie lubi i nikt z nas o nie się nie prosi. Natomiast to, że nie spodziewamy się trudności i wolimy zaklinać rzeczywistość, że będzie lepiej i że będzie tylko lepiej, że będzie fajnie, że będzie fantastycznie, świadczy raczej o tym, jak mało poznaliśmy prawdziwe serce chrześcijaństwa. Jak nasz tekst wkrótce pokaże, nasze cierpienia przychodzą właśnie dlatego, że mamy udział w cierpieniach Chrystusa. To jest 13 werset. I nie powinniśmy się temu dziwić, jeśli należymy do Niego. To po pierwsze, nie bądźmy zaskoczeni. Po drugie, nie uważajmy tego za coś niezwykłego. Drugie nie w naszym fragmencie, w w sposób domyślny znajduje się również w 12 wersecie, bo tam jest napisane, jakby coś niezwykłego wam się przytrafiło, nie bądźcie zdziwieni, jakby coś niezwykłego. Trudności pojawiające się w życiu z Bogiem nigdy nie powinny być uważane za dziwne. A jednocześnie wielu z nas zmaga się z Bogiem wtedy, kiedy nas dociska w życiu. Może wtedy, kiedy jest nam źle, wtedy, kiedy cierpimy, niekoniecznie fizycznie, chociaż również, może nie mamy takiej tendencji, że w ogóle kwestionujemy, czy Bóg jest. Chociaż, tutaj może parafrazując słowa Wiesławy Szymborskiej, tyle o sobie wiemy, na ile nas Bóg sprawdził, ale możemy wątpić na przykład, czy On nadal się o nas tak troszczy, jak zawsze się troszczył. A może zrobiliśmy coś i już przestał się o nas troszczyć. Możemy czuć się opuszczeni w momencie, kiedy najbardziej potrzebujemy Bożej interwencji. A nie każdy, myślę wręcz, że niewielu, byłoby w stanie powiedzieć za Horatio Spaffordem, gdy pokój jak rzeka wypełnia duszę mą, choć fale cierpienia ją rwą, gdy przepływał nad grobem swojej żony i córek, które zatonęły. Gdy pokój jak rzeka wypełnia duszę mą, choć fale cierpienia ją rwą. Piotr z jednej strony zapewnia nas, że cierpienia przyjdą. Cierpienia, trudności, zmagania, dyskomfort. A jednocześnie rozprawia się z tym uczuciem, bo mówimy o uczuciu. Za pomocą niezwykle pocieszającej prawdy. Spójrzmy proszę na werset 14. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo Duch chwały, Duch Boga spoczywa na was. I tutaj taka obserwacja. Jeśli popatrzymy na werset 14 i popatrzymy na werset 16, to w wersecie 14 mamy z powodu Chrystusa, w wersecie 16 mamy jako chrześcijanin. Gdy czytamy werset 14, nasza naturalna tendencja mogła być taka, że gdy cierpimy z powodu Chrystusa, czyli wtedy, kiedy zwiastujemy Ewangelię, kiedy jesteśmy misjonarzami, kiedy musimy stanąć w obronie wartości chrześcijańskiej, ale to nie jest ograniczone do tego. Piotr mówi również po prostu, kiedy żyjemy jako chrześcijanie, kiedy żyjemy starając się być wierni Bogu, kiedy żyjemy według tych wartości, które są Jego wartościami, kiedy dokonujemy tych wyborów, które On chce, żebyśmy wykonywali i gdy wtedy spotykają nas trudności. To Piotr twierdzi, że okresy tych trudności są wyjątkowymi momentami, w których Boża bliskość, Boża aprobata szczególnie na nas spoczywają. Ta Boża chwała spoczywa na nas podczas prób i doświadczeń. I On nas osłania. On nas strzeże i prowadzi. Czytając werset 14 naszego fragmentu, mogłoby się wydawać, że Piotr przywołuje słowa Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza z kazania na górze, bo wtedy bowiem na długo przed tym, jak Piotr powtórzył tutaj te słowa, Pan Jezus nauczał: błogosławieni jesteście, gdy z mojego powodu będą wam ubliżać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. I znowu, z powodu mnie nie chodzi jedynie o momenty, kiedy mówimy komuś Ewangelię i ktoś nas wyśmieje, pobije, opluje, wygna, ale wtedy, kiedy jesteśmy żyjącymi wiernie Bogu chrześcijanami. W domu, w pracy, gdziekolwiek. I gdybyśmy mogli odsunąć tą zasłonę czy kurtynę wieczności i zobaczyć, co za nią jest, zobaczylibyśmy tam szczególną obecność Boga chwały i Jego ducha, które spoczywały na nas, gdy nas życie przyciskało. Nie bądźmy więc zaskoczeni, nie myślmy, że to niezwykłe i po trzecie, nie wstydźmy się. Werset 16. Jeśli zaś kto cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. cierpienie za życie wierne Ewangelii, tu, gdzie żyjemy, najczęściej przychodzi do nas w postaci słownej pogardy, jakiegoś ostracyzmu w pracy, w szkole, w rodzinie, może czasami utraconych możliwości w pracy, może w awansie i właściwie rzadko kiedy coś więcej. I niby w porównaniu z doświadczeniami Kościoła prześladowanego to jest nic. Ale te doświadczenia są nasze i to boli nas. I właściwie trudno jest nam utożsamiać się z prześladowaniami Kościoła prześladowanego, natomiast te doświadczenia, które może z ich perspektywy byłyby błahe i powiedzieliby 100 razy bym się zamienił na taki dyskomfort, to jednak to jest nasz dyskomfort. I to jest dyskomfort, który czasami powoduje, że pojawia się strach. Pojawia się pokusa, lepiej nic nie mówić. Lepiej zachować się jak kameleon. Lepiej wtopić się w tłum. Lepiej swoją wiarę i swoje wartości zachować dla siebie. Gdy byliśmy na zimowisku w Wiśle, rozmawiałem tam z jednym chłopakiem lokalnym, który właśnie zrezygnował z pracy, ponieważ właściciel firmy kazał mu księgować fałszywe faktury. I on powiedział, nie ma takiej opcji w ogóle. Więc rzucił wymówienie i mówi, słuchaj, żona w ciąży, wysłałem 60 parę CV i nikt się nie odezwał i naprawdę robi się gorąco. I to jest chwila doświadczenia. To jest chwila próby. I on doskonale wie, że to jest chwila próby, ale jest niemiło. I powiedzenie, słuchaj, ale ci zazdroszczę. Też bym się tak chciał cieszyć jak ty. No tak nie jest. Dlatego właśnie mamy to zalecenie, wręcz przykazanie, żeby cieszyć się. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Boża chwała jest nad nami. Wtedy Boża szczególna obecność i błogosławieństwo jest nad nami, mimo że my dalej nie widzimy do przodu, co będzie. I kiedy przychodzą nasze doświadczenia, nasze dyskomforty, bo chcemy się Bogu podobać, a nie ludziom. Boga się chcemy bać, a nie ludzi. Jemu chcemy być wierni, a nie szukać naszego komfortu. Wtedy, gdy jest nam źle, niech nam przypominają się słowa Piotra, nie wstydź się. Nie bójmy się utożsamiać z Panem Jezusem. To są wartości, to jest styl życia, to jest charakter, który przecież mamy od Niego. Nie bójmy się iść drogą, którą kroczył Pan Jezus. Wstyd to będzie spotkać się kiedyś z Panem Jezusem, wiedząc, że robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby tylko uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności związanych z naszą wiarą. To dopiero będzie wstyd. Stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, udało mi się ani razu nie cierpieć. Z powodu tego, że jestem chrześcijaninem, udało mi się ani razu w pracy, ani razu wśród moich znajomych nie mieć nawet chwili dyskomfortu, dlatego że należę do Ciebie. To dopiero będzie wstyd. Piotr mówi, jeśli mamy się czegoś wstydzić również, to w wersecie 15 mówi morderca, złodziej, złoczyńca, nieuczciwy zarządca cudzego mienia. Tych rzeczy się mamy wstydzić. Ale jego wartości, jego charakteru, jego stylu życia mamy się nie wstydzić. A często jest tak, że to strach ma wielkie oczy. I my sobie projektujemy, że jeśli tak się zachowam, jeśli tak powiem, jeśli tak wybiorę, to będą mieli używanie, to spotka mnie coś. A okazuje się bardzo często, że nie spotka mnie. Wręcz przeciwnie, Bóg używa tego dla swojej chwały. Więc nie bądźmy zaskoczeni, nie myślmy, że to niezwykłe i nie wstydźmy się, idąc przez życie za Bogiem. Patrząc na drugą część naszego fragmentu, znajdziemy coś, co jest być może najbardziej zaskakującą i intrygującą myślą w całym pierwszym liście Piotra. Przeczytajmy proszę fragment 17-18, czy wersety 17-18. Czas bowiem, aby się rozpoczął sąd od domu Boga. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie Boga? A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony, to co się stanie z bezbożnym i grzesznym? Jak mówiłem, jest to cytat z przypowieści Salomona, ten 18 werset. Sąd, Boży sąd, a cierpienie. No i Piotr łączy nasze cierpienie z Bożym sądem. I to jest chyba najbardziej zaskakujące, ponieważ Piotr pisze o sądzie skazującym, potępiającym zło, orzekającym wyrok na osobie winnej. To słowo najczęściej w Nowym Testamencie tłumaczone jest jako wydanie wyroku, jako wydanie potępienia. Czyli moglibyśmy pod słowo sąd w 17 wersecie podstawić wydanie wyroku. Czas bowiem, aby się rozpoczęło wydanie wyroku, wydanie potępienia dla domu Boga. Zdumiewające. Do tego momentu w pierwszym liście Piotra cierpienie zawsze pochodziło z rąk ludzi przeciwnych Ewangelii, przeciwnych Chrystusowi, przeciwnych Bogu. Albo Żydów, którzy byli przeciwni Ewangelii temu, że Pan Jezus jest Mesjaszem, albo pogan, którzy byli przeciwni temu, że ma być tylko jeden Bóg i cokolwiek tam innego ich nie interesowało. Teraz okazuje się, że to cierpienie jest również wynikiem naszego własnego, bezbożnego postępowania. Czasami cierpienie przychodzi na nas, ponieważ na nie zasłużyliśmy. I być może umyka nam to, ponieważ akcentujemy bardzo mocno i bardzo biblijnie i zdrowo Bożą łaskę, czy Boże przebaczenie, ponieważ kary za grzech i odłączenia od Boga nad nami już nie ma, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Natomiast sąd za nasz grzech często na nas przychodzi. I dlatego Bóg nas dyscyplinuje. I jako dorośli ludzie nie lubimy tego słowa. Jak dyscyplinuje? To my możemy dzieci dyscyplinować. Halo, my jesteśmy już dorośli. Nas się nie dyscyplinuje. Z nami się rozmawia. Nas się przekonuje. Ewentualnie stawia się jakąś ofertę. Otóż nie, Bóg nas dyscyplinuje, ponieważ przekonuje nas przez swoje słowo, mówi do nas przez swoje słowo, przez Kościół, przez innych ludzi, przez wydarzenia, a my często bywamy głusi. Więc Bóg przychodzi ze swoim sądem i nas przycina. Przycina jak drzewo, z którego chce otrzymać swój owoc. Mamy z Asią przy domu kilka takich drzewek owocowych, których przyszłość ciągle jeszcze nie jest pewna. Bo naprawdę ładnie rosną, jeśli chodzi o gałęzie i liście. Ale co przychodzi, a nawet jeśli chodzi o kwiatki, te kwiaty tam. Pięknie to wygląda na wiosnę. Ale jak przychodzi do owocowania, to albo prawie w ogóle nie ma, albo w ogóle nie ma. Więc z dwoma drzewkami w tamtym roku już się pożegnaliśmy. Skończył się czas łaski. Pojawiły się dwa kolejne, ale inne, odnośnie których mamy podejrzenia, że z nich może nic nie być, zostały przycięte. Oj, zostały przycięte. Zostały tak przycięte, że albo wydadzą owoc, albo nawet liści nie wydadzą. I bywają takie sytuacje również w naszym kraju, że czasami ktoś tak się rozpędzi z przycinaniem, że później nie wiadomo, będzie coś z tego, czy nie będzie. Będzie? No, nie znalazłem drugiego zdjęcia z tego samego placu, w którym te drzewa byłyby naprawdę z pięknymi koronami. Na szczęście Bóg wie, ile potrzebujemy przycięcia. To zdjęcie pokazuje bardzo podobny obrazek, prawda? Suche badyle. Ale tak właśnie wygląda winnica po sezonie. Wszystkie gałęzie, które wydały owoc, z których zostały zabrane winogrona, zostały odcięte i spalone. Zostały, wydawałoby się, znaczy zostały, widzicie, po jednym, jeśli widzicie, po jednym odnodze, po jednej gałązce i to tyle. Wszystko inne jest wycięte. Przyjdzie wiosna, przyjdzie słońce i się ruszy. Przyjdzie sierpień, przyjdzie wrzesień i będą piękne, potężne kiście winogron. Bo Bóg wie, ile potrzebujemy cięcia, żeby wzbudzić w nas owocowanie. My czasami możemy przesadzić. My czasami jako rodzice potrafimy przesadzić z naszymi dziećmi. Co nie znaczy, że nie mamy przycinać. Mamy przycinać. I mamy się modlić o Bożą mądrość, konsekwencje i zdecydowanie, żeby dobrze przycinać, żeby chwasty nie wyrosły. Ale my popełniamy błędy. Na szczęście Bóg jest z nami i potrafi uzupełniać nasze błędy. Ale gdy Bóg nas przycina, to On wie, co wyciąć i ile przyciąć. Chociaż nam się to strasznie, strasznie nie podoba. Weźmy sobie to do serca, że jeśli Bóg wystawia nas na okres cierpienia, robi to, ponieważ pragnie obfitości Jego chwały. Nie obfitości naszej materialnej, obfitości zdrowia, powodzenia, dobrych relacji, obfitości Jego chwały w naszej przyszłości. A jeśli mimo to jeszcze bylibyśmy zniechęceni i stwierdzilibyśmy, no fajnie, fajnie, ale to w przyszłości, to zwróćmy uwagę na to, co Piotr mówi o ludziach niewierzących i grzesznych. Jeśli bycie teraz pod Bożym sądem jest dla nas trudne, bo jest trudne, to jaki będzie ten sąd dla tych, którzy teraz odwracają się od Pana Jezusa, a wtedy staną przed Nim, gdy On powróci i wezwie ich na sąd ostateczny. Więc ufajmy Bogu, że On wie, co jest dla nas najlepsze. Ale jak to robić? Jak ufać Bogu lepiej, mocniej, wierniej, wytrwalej? Łatwo jest powiedzieć, to ufaj Bogu, ale jak to zrobić? No to Piotr zaleca. Mówi w 19 wersecie, tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech wiernemu Stwórcy powierzą swoje dusze przez czynienie dobra. To jest werset, który bardzo zwięźle podsumowuje ten temat. Niezależnie od tego, z jakiego powodu cierpię, czy z powodu wierności Bogu, czy z powodu mojego własnego grzechu, jesteśmy wezwani, by powierzać nasze dusze Bogu. Ale znowu zapytamy, ale no jak mamy powierzać nasze dusze Bogu? Mamy ufać Bogu, jak powierzać nasze dusze, czyli tą naszą sferę, część niematerialną. No ale i jak powierzać? Piotr odpowiada, czyniąc dobro. Więc chrześcijanie nie mają być zaskoczeni, gdy przyjdą trudności. Nie wolno nam myśleć, że to jest coś niezwykłego. O, to się nigdy nie miało prawa stać. To się właśnie miało prawo stać i powinno było stać. Z pewnością nie mamy się wstydzić. W przeciwieństwie do tego mamy powierzyć nasze życie Bożemu prowadzeniu. I jak mamy to robić? Mamy być ludźmi, których charakteryzuje nie egocentryzm. Ja, moje i dla mnie, co jest melodią tego świata, ale radość zrobienia dobrych rzeczy dla innych, jak czytamy w wersecie 19. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 10 wersecie, ujął tę prawdę w taki sposób. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które nawet Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Jako odrodzeni w Chrystusie mamy szukać na lewo i na prawo możliwości, żeby robić dobre rzeczy dla innych ludzi. Co więcej, Bóg przygotowuje wokół nas możliwości, żeby robić rzeczy dobre dla męża, dla żony, dla dzieci, dla sąsiadów, dla pracodawcy, pracowników w domu, na ulicy, za kierownicą, w autobusie, gdziekolwiek. Szukać możliwości, żeby robić dobre rzeczy. Niestety, chrześcijanie nie zawsze są znani z czynienia dobra. My nie zawsze jesteśmy z tego powodu znani. Włodek Tasa, który już pojawił się przed chwilą, zaraz go jeszcze raz wywołam, bo się kończy czytać jego książkę Królestwo Boże nie z tego świata. W tej kulminacyjnej części książki mówi, że przez nasze codzienne czynienie dobra na wzór Pana Jezusa możemy sprowadzić nieco nieba na ziemię. I dla siebie, i dla innych. To jest właśnie życie w Królestwie Bożym, które przybliżyło się. Jesteśmy stąd i podlegamy wszystkim ograniczeniom tej przynależności, ale jednocześnie jesteśmy nie z tego świata. I nie podlegamy do końca regułom tego tu i teraz. Nawet gdybyśmy pomyśleli w kontekście naszej kultury, to nie jest nasza kultura. Wiele fajnych rzeczy jest wokół nas, wiele fajnych rzeczy jest w tej kulturze, wiele fajnych rzeczy jest w tej cywilizacji, w której żyjemy, ale to nie do końca jest nasz świat. Właściwie to w ogóle nie jest nasz świat. To jest nasze ziemskie doświadczenie, ale nasza ojczyzna jest w niebie. A my pielgrzymujemy, my nie jesteśmy obywatelami tego świata. Bo im bardziej jesteśmy obywatelami tego świata, tym mniej jesteśmy w Bożym Królestwie. I im bardziej jesteśmy przyzwyczajeni i przywiązani do tego świata, tym mniej chcemy cierpieć. Tym mniej chcemy się wyróżniać. Tym bardziej to chrześcijaństwo chcemy traktować jako moje własne przekonania religijne, których nikomu nie chcę narzucać. Niech idą do piekła. Ja jestem zbawiony. A przecież w miejsce Chrystusa tu jesteśmy, żeby wzywać ludzi do opamiętania. I jak mamy ich wzywać? Nie narażając się na dyskomfort. A jednocześnie jak mamy przeżywać radość z tego, że moje dzieci, moi krewni, moi znajomi zostali zbawieni. I ich wieczność została przeniesiona z potępienia do Bożego Królestwa. Chrześcijaństwo z przesłaniem Ewangelii łaski musi dotrzeć po krańce ziemi, jak powiedział Pan Jezus. A nasze dobre postępowanie powinno tej misji dodawać sił. Więc moim życzeniem i dla was, i dla mnie jest, abyśmy umieli łączyć na co dzień w całość te wątki, Bożą chwałę, a przecież chcemy żyć, jesteśmy powołani do tego, żeby żyć Bogu na chwałę, z naszym cierpieniem, trudnościami, doświadczeniami, zawodami, krzywdami, niesprawiedliwością i tak dalej, ale też Jego sąd, ponieważ On nas kocha i nas oczyszcza, żebyśmy rzeczywiście byli oczyszczeni z tego wszystkiego, co często przeszkadza, żebyśmy wydawali większy owoc dla Jego chwały. I ten sąd jest w Kościele. Ten sąd jest w naszym życiu. Jeśli go nie ma, jeśli nie ma cierpienia, jeśli nie ma dyskomfortu wywołanego tym, że ja chcę wiernie iść za Bogiem, to jest pytanie, czy ja w ogóle jestem osobą wierzącą. A może tylko stowarzyszoną z chrześcijaństwem. Bo jeśli wiernie chcę Bogu się podobać, a nie ludziom, i Jego się bać, a nie ludzi, Jego chwały szukać, a nie skupiać się na mojej przyjemności, to cierpienia przyjdą, to dyskomfort przyjdzie, to niezrozumienie i odrzucenie i ostratyzm przyjdą. Ale wtedy przypomnijmy sobie, że Boża chwała i Jego bliskość i obecność jest nad nami. I gdybyśmy rzeczywiście mogli rozedrzeć kurtynę wieczności, zobaczylibyśmy z perspektywy wieczności, że właśnie wtedy, w tych czasach, Bóg szczególnie był z nami. I Jego uśmiech, i Jego aprobata, i Jego radość były nad nami. Amen. Powstańmy, proszę.